Dziś w Równej Babce będziemy rozmawiać o jedzeniu i o tym, że czasem niestety mamy z nim problem, a moim gościem jest Katarzyna Cieśla, psycholog, psychodietetyk. Witam cię serdecznie, dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam.
Czy często w swojej pracy i w ogóle tak na co dzień spotykasz kobiety, które nie są zadowolone ze swojego wyglądu?
Niestety dużo częściej niż bym chciała. Mamy tendencję do tego, żeby doszukiwać się w swoim wyglądzie mankamentów. Skupiamy też często uwagę na tym, czego w sobie nie lubimy, zamiast akcentować to, co w sobie lubimy. Często też u kobiet jest pewna forma zniekształcenia poznawczego w obrazie swojego ciała. Trochę jest to związane z obrazem idealnym kształtu kobiecego ciała lansowanym przez media, wyszczuplonym i wygładzonym, a trochę jest to związane z tym, że zazwyczaj chciałybyśmy siebie widzieć szczuplejsze niż jesteśmy. Co nie do końca przekłada się na gusta mężczyzn, bo akurat panowie wypowiadają się tutaj różno, rako.
No tak, ten ich głos też jest jednak bardzo ważny. A to może jeszcze odwrócę pytanie, czy w ogóle znasz takie kobiety, które są w pełni zadowolone z tego, jak wyglądają?
Kilka znam i faktycznie to są kobiety, które przykuwają wzrok, dlatego że są kwitnące. Także warto na pewno dbać o swoje ciało też, ale o to, żeby mieć dobry wizerunek siebie.
No właśnie, a jak nasz wygląd i przede wszystkim myślę, że akceptacja tego, jakie jesteśmy, wpływa na nasze samopoczucie, czy w ogóle na nasze szczęście w życiu? No bo wiemy, że człowiek to nie tylko ciało, ale też w tym ujęciu chrześcijańskim dusza i duch, czy po prostu nie ciało, ale też psychika. Jak to, jak na siebie patrzymy, wpływa na to, jak w ogóle żyjemy?
Mam pewien problem z odpowiedzią na to pytanie, bo sytuacja jest dość mocno złożona. Też to troszkę odwrócę i powiem, że większość takich krzywd, które ludzie wyrządzają, to też są spowodowane tym, że nie akceptują siebie i mają trudność z tym, żeby pokochać siebie. Więc jakby takim drastycznym przykładem też chciałam pokazać, że naprawdę bardzo duży wpływ na to, jak postrzegamy siebie, jakimi emocjami darzymy siebie, ma to, jakie emocje potrafimy wykrzesać względem drugiego człowieka.
A od czego w takim razie zacząć akceptowanie siebie? Bo to jest bardzo trudne i ja znam bardzo wiele osób. Właśnie chyba to jest tak jak z tymi kobietami i z wyglądem. Więcej jest takich osób, które mają problem z tym, żeby siebie zaakceptować, bo zawsze nam coś nie pasuje.
Myślę, że pierwszym krokiem zawsze jest uświadomienie sobie tego, że może mam problem z akceptacją siebie. Jakby kwestie, z których zdajemy sobie sprawę, możemy jakoś z nimi pracować. Natomiast dopóki tego kroku nie uczynimy, to tkwimy troszkę w takim błędnym kole. Jak już zauważę, że mam z tym problem, to jest szereg możliwości od pomocy psychologicznej, indywidualnej, od terapii, grup wsparcia, ale też bardzo dobrze ostatnio się rozwijają kręgi kobiet. To są takie spotkania, gdzie kobiety kobietom mogą udzielić wsparcia. Myślę, że to jest bardzo piękne w czasach, kiedy mamy mało takich relacji, już zapomnieliśmy niemalże o wielopokoleniowych przekazach, gdzie starsze kobiety mogły tym młodszym przekazać to, jak szanować też swoje ciało i siebie.
Wracając do sposobu, w jaki się odżywiamy, no właśnie, czy dbałość o to, o nasze ciało, o to, jak się odżywiamy, o naszą dietę, wpływa także na inne sfery naszego życia? Czy to, kiedy źle się odżywiamy, jest widoczne w innych sferach naszego życia? Nie chodzi mi tutaj tylko na przykład o dodatkowe kilogramy, ale w ogóle o funkcjonowanie.
Myślę, że świadomość żywieniowa to nie jest związana tylko z samym aktem jedzenia. To jest dużo szerzej zakrojona świadomość związana z uważnością na siebie, uważnością na otoczenie, na innych. Także tych znowu powiązań jest bardzo dużo. Połączę to też troszkę z kwestią akceptacji siebie, że paradoksalnie osoby, które mają wysokie poczucie własnej wartości i akceptują siebie, łatwiej im przychodzi zmiana nawyków żywieniowych, łatwiej im przychodzi dieta i zrzucanie kilogramów.
A my chyba często patrzymy na to w ten sposób, że właśnie wtedy, kiedy zrzucimy kilogramy i zmienimy nawyki żywieniowe, to wtedy nabędziemy pewności siebie, bo będziemy się czuć atrakcyjniejsze.
To jest taka pułapka, która czasami też utrudnia samoodchudzanie, bo dieta jest tylko wierzchołkiem góry lodowej. U podstaw problemów są najczęściej problemy z emocjami, z ich wyrażaniem, z ich rozpoznawaniem u siebie i u innych ludzi. Często wydaje nam się, że jeżeli schudniemy, to wtedy dopiero coś się zmieni w naszym życiu. Poznamy fajnego faceta, wtedy będziemy w fajnym związku. Natomiast warto to odwrócić i spróbować się przyjrzeć najpierw tym temu, co może leży u podstaw, jakie emocje leżą u podstaw naszych trudności z wagą.
Wspomniałaś w poprzednim wejściu, nie wiem, czy dobrze to skrócę, ale że nasze emocje i problemy z ich wyrażaniem, w ogóle z nazywaniem, z dostrzeganiem, często wpływają też na nasze problemy, na przykład z wagą, z odchudzaniem. Jakie emocje czy zranienia, pewnie jest ich bardzo dużo, albo w ogóle jakie życiowe problemy najczęściej próbujemy sobie zrekompensować jedzeniem, tak to można nazwać?
Tak jak powiedziałaś, jest ich bardzo dużo. Podstaw tego możemy szukać już we wczesnym dzieciństwie, kiedy wraz z jedzeniem, karmieniem przez matkę dostajemy cały bagaż pozytywnych emocji, jak bliskość, ciepło, miłość. I później bardzo łatwo nam w dorosłości, próbując dostać się do takich właśnie pozytywnych emocji, sięgać właśnie po jedzenie zamiast pójść w kontakt z drugim człowiekiem, szukać tego w relacji, czy wyrazić to w formie potrzeby, nazwać sobie, że tego właśnie potrzebuję. Także może to być brak takich podstawowych emocji, jak poczucie bezpieczeństwa, miłość. Może być to nieumiejętność wyrażania złości. Może być to też takie najbardziej popularne zajadanie stresu i nerwów.
No właśnie, bo chyba trudno zaprzeczyć temu, że jak na przykład zjemy sobie czekoladę, to nam się humor nie poprawi. Od razu się poprawi.
Przynajmniej na chwilę. I to jest właśnie ta pułapka jedzenia, że ono przynosi natychmiastową gratyfikację. Jest duża dostępność jedzenia i łatwo po nie sięgnąć. Trudniej nazwać sobie jakąś emocję, jeszcze na nią popracować. Czasami trzeba przejść przez swoje lęki, niepokoje, poprosić o pomoc, wejść w kontakt z drugim człowiekiem. To najczęściej jest proces.
No dobra, ale jak już wiemy na przykład, że mamy jakiś problem z emocjami i ten problem dostrzegamy, to już też mówiłyśmy o tym, że to jest dużo, tak jak przy tej akceptacji, ale często wydaje mi się, że tak jest, że my działamy bardzo automatycznie, że to jest właśnie chyba pewien nawyk, że kiedy nam jest źle, kiedy się boimy, kiedy się stresujemy, to sięgamy po jedzenie i mimo tej świadomości, że mamy jakieś problemy z emocjami, i tak jest gdzieś ta druga droga i sobie podjadamy.
Tak, także świadomość to jest pierwszy krok. Kolejne kroki to takie stopniowe dochodzenie do tego, żeby łapać się na takich momentach, kiedy chcę sięgnąć po coś do jedzenia, zadawać sobie pytanie, czy to na pewno głód, czy może apetyt, a może jakaś inna emocja jeszcze za tym stoi. To jest czasochłonne i pracochłonne, dlatego tak kuszące są diety, które przynoszą szybkie rezultaty, ale niekoniecznie długotrwałe i niestety najczęściej nie do końca zdrowe.
A można się tego samemu nauczyć?
Na pewno łatwiej działać z kimś, mieć jakąś grupę wsparcia. Natomiast jest dość dużo teraz informacji. Psychodietetyka też staje się coraz bardziej modna, więc myślę, że stopniowo zwiększa się też świadomość społeczna odnośnie tego, jakie różne funkcje może spełniać jedzenie, że to nie jest tylko funkcja fizjologiczna w naszych czasach wysokiej dostępności do jedzenia, że to jest to zaspokajanie szeregu innych potrzeb związanych z bliskością, związanych z tworzeniem więzi międzyludzkich, z wyrażaniem swojej tożsamości. Niektórzy właśnie przez to, jak się odżywiają, co jedzą albo czego nie jedzą, wyrażają siebie. Także myślę, że jest coraz więcej dróg do tego, żeby móc poznawać siebie samodzielnie.
Mówiłaś o tym, że czasami nie wiemy, czy odczuwamy głód, czy apetyt. Czym one się od siebie różnią?
Objawy mogą być początkowe bardzo zbliżone i to może być mylące faktycznie. Natomiast jeżeli odczujemy ssanie w żołądku, czujemy, że jelita nam tam kręcą świderki. W dodatku wiemy, że od ostatniego posiłku minęło przynajmniej 2-3 godziny. Wiemy, że w tym czasie na przykład wykonywaliśmy jakąś aktywność, czy to fizyczną, czy to umysłową, która dodatkowo mogła przyczynić się do zwiększonego metabolizmu. To są takie pytania, które na które jeżeli odpowiemy sobie twierdząco, to z dużym prawdopodobieństwem odczuwamy głód. Natomiast jeżeli otwieramy lodówkę i w pełnej lodówce nagle się okazuje, że nie ma nic, na co, co odpowiada nam nasz głód psychologiczny. Jeżeli poczucie, że bardzo musimy coś zjeść, pojawiło się w momencie, kiedy przeszliśmy koło piekarni i cudownie nam zapachniało. Jeżeli popatrzymy na jedzenie i wtedy wtórnie jakby pojawia się myśl, że może jestem głodny, głodna, albo chodzi za nami coś konkretnego, tak, mam ochotę, to z większym prawdopodobieństwem jest to apetyt. Nie ma w tym nic złego. Czasami jemy dlatego, że mamy ochotę na coś. Najlepiej to w ogóle połączyć. Natomiast fajnie znowu tutaj będę wracała do tej świadomości siebie, swojego ciała i możliwości sterowania tego, jakby kontroli nad tym, czy kiedy jem dlatego, że muszę, a kiedy mam ochotę miło spędzić czas w towarzystwie i mieć przy tym fajnie zastawiony stół.
Czyli na apetyt nie zawsze musimy odpowiadać.
Nie zawsze.
Powiedziałaś też o tym, że psychodietetyka staje się dziś coraz bardziej popularna. Czy twoja praca jako psychodietetyka cieszy się faktycznie sporym zainteresowaniem?
Sporym zainteresowaniem cieszą się warsztaty. Naprawdę chętnie ludzie się decydują, żeby poznać czym jest psychodietetyka, żeby się trochę temu przyjrzeć. Jeżeli chodzi o pracę indywidualną, to nie widzę jeszcze takiej społecznej gotowości na to, żeby się przyjrzeć temu, jakie emocje leżą u podstaw mojego jedzenia. Czasami ociera się to o pracę terapeutyczną i nie wszyscy są na to gotowi. Dużo łatwiej pójść do dietetyka, wyjść z określonymi wytycznymi i dzień za dniem podążać za określoną dietą. Pytanie, czy to jest rozwiązanie długofalowe?
Ja tak myślę sobie, że jakaś kobieta na przykład, kiedy nas słucha i ma taki pomysł, że może właśnie wybrałaby się do psychodietetyka, żeby jakoś ten swój problem, żeby coś z nim po prostu zrobić, ale może jej się pojawić w głowie takie światełko albo jakiś człowiek, dobra rada, może jej podpowiedzieć, że to jest jakaś taka fanaberia, że jakby nie chciała, to by nie jadła i sobie sama może z tym poradzić. Czy to jest dobre myślenie?
Myślę, że przede wszystkim mało wsparciowe. I jeżeli tylko komuś pojawia się taka myśl, to zachęcam do tego, żeby się osobiście przekonał, czy to jest dla niego, czy to nie jest dla niego. Dużo mamy osób, które nam doradzają w bardzo różnych dziedzinach. Pytanie, czy taka osoba ma sama trudności z wagą, czy doświadczyła czegoś takiego, czy wypowiada się też na zasadzie tylko podważania czyjegoś autorytetu.
A możesz powiedzieć coś więcej o twojej pracy właśnie jako psychodietetyka? Na czym polega takie spotkanie z osobą, która przychodzi po pomoc? Jak ono wygląda?
Przede wszystkim jest to też taka forma diagnostyczna. Pierwsze spotkanie, próbujemy się lepiej poznać i ja rozpoznaję też problem danej osoby. Opieram się na historii jej choroby, tym jaka jest motywacja, czyli co ją sprowadza do mnie. Przybliżam też samą psychodietetykę. Trochę konfrontuję z tym, że stąd pani nie wyjdzie z jadłospisem na kolejne dni tygodnia. Tutaj też nie dostanie pani złotej odpowiedzi, jaka dieta jest najlepsza, dlatego że wspólnie będziemy próbować wypracowywać takie zasady, nawyki żywieniowe, które będą polepszały pana zdrowie i przyczynią się do tego, że będzie to mogło być trwały, nowy sposób żywienia, a nie krótkofalowa dieta, która może przynosi rezultaty, natomiast najczęściej one obracają się przeciwko tej osobie w momencie, kiedy wraca do normalnego żywienia. Niewiele osób też zdaje sobie z tego sprawę, że istnieje pewien podstawowy poziom kalorii, których dostarczyć powinniśmy sobie codziennie do diety. Schodząc poniżej tego poziomu przy drastycznych dietach, powodujemy spowolnienie metabolizmu. Taki spowolniony metabolizm, gdy dostaje nagle dodatkową porcję kalorii przy powrocie do niby dawnej diety, dawnego żywienia, okazuje się, że on zupełnie nie potrafi sobie z tym poradzić. W wtedy nabywamy z dodatkowych kilogramów, no i kończymy najczęściej z dużą rezygnacją i zawiedzeniem.
To takie pierwsze spotkanie. A czy da się określić, jak długo trwa praca nad tymi naszymi żywieniowymi problemami? Czy to też jest zależne od osoby, od tego problemu, z jakim przychodzi? Mhm.
To jest bardzo indywidualne. Dla niektórych wystarczy parę spotkań, żeby dookreślić ich trudność i pokierować jakby w dalszej drodze. U niektórych osób kończy się to taką decyzją, że może czas na to, żeby najpierw popracować nad sobą, też na terapii własnej, a dopiero później zająć się odżywianiem. Zajmowanie się dietą często jest takim maskowaniem prawdziwych trudności. I zdarza się, że osoby rezygnują z pracy dietetycznej na rzecz pracy terapeutycznej.
W poprzednim naszym wejściu rozmawiałyśmy o związku między emocjami a jedzeniem i pojawiało się tam takie wspaniałe słowo jak dieta, które myślę, że jak wiele z nas słyszy, to oczy nam się otwierają z przerażenia, bo dieta to nie brzmi dobrze. Jak się do niej przekonać i co to tak naprawdę jest?
No właśnie, sama łapię się na tym, że używam tego słowa dieta i odstraszam. Natomiast dla mnie dieta jest po prostu określonym sposobem żywienia. Natomiast jeżeli decydujemy się na dietę redukcyjną, to może budzić postrach i wiązać się z określonymi mechanizmami psychologicznymi, które już na starcie nam tę dietę utrudniają. Na przykład efekt ostatniej wieczerzy, czyli skoro od jutra jestem na diecie, to dzisiaj wszystko jeszcze mi wolno i tak sobie nadrabiam parę kilogramów na starcie. Pojawia się też efekt takiej paradoksalnej kontroli mentalnej, że pewnych produktów sobie zabraniamy. Są to najczęściej produkty, które do tej pory nam bardzo smakowały. Słodkie, słone przekąski i różne takie kaloryczne rzeczy. W związku z czym, co musi robić nasz mózg? Nasz mózg musi ciągle w głowie mieć te produkty, których nie może jeść. I to się dzieje automatycznie, natomiast w sposób kontrolowany musimy panować nad tym, żeby po nie nie sięgać. To jest bardzo angażujące i wysiłkowo trudne dla naszego mózgu. Dlatego najczęściej wieczorem pojawia się już zmęczenie tą kontrolą i dużo łatwiej nam złamać zasady naszej diety wieczorem niż o poranku.
Kiedy decydujemy się, że chcemy wejść w taki proces odchudzania i przejść na jakieś zdrowsze żywienie niż to, które stosowałyśmy do tej pory, to pojawiają się te mechanizmy, o których mówiłaś, no i w ogóle takie przerażenie, że od teraz nie będę mogła jeść tego, co lubię, że będę chodziła głodna. Jakie są jeszcze mity związane z odchudzaniem? Bo przecież nie jest tak, że kiedy chudniemy, to koniecznie będziemy głodni.
Też często wraz z odchudzaniem zabraniamy sobie wielu innych rzeczy, czyli na przykład ograniczamy kontakty towarzyskie. No bo skoro do tej pory się spotykaliśmy przy fajnych przekąskach lub wychodziliśmy na pizzę czy inny fast food, no to później okazuje się, że żeby sobie ograniczyć pokusy, ucinamy też kontakty ze znajomymi.
To na pewno nam bardzo pomaga.
Na pewno. No właśnie. Więc też się nie dziwię, że osoby po paru tygodniach są zmęczone, takie osoby są zmęczone podwójnie, zmęczone, rozczarowane, sfrustrowane. Do niczego dobrego to nie prowadzi. Wracają najczęściej bardzo szybko do starego żywienia. Ale to, o czym powiedziałaś, przekonanie, że na diecie to będę chodziła głodna, że będę jadła samą zieleninę. No, że w ogóle jest to dla mnie szereg ograniczeń, że sobie, że nie będę mogła jeść nic słodkiego na przykład. Czyli włącza się takie trochę myślenie zero-jedynkowe, że albo jestem na diecie i mi nic nie wolno, albo nie jestem na diecie i sobie wtedy naprawdę żyję. I to jest związane nie tylko z jedzeniem, ale też z szeregiem przyjemności towarzyszących jedzeniu, jak tu wspomniałam właśnie o spotkaniach ze znajomymi, czy jakichś wyjściach gdzieś do restauracji. Pytanie, czy tak faktycznie musi być. Ja wyłapuję dużo też takich miejsc we Wrocławiu, które powstają i które coraz bardziej się dopasowują żywieniowo do różnych do różnych diet, do różnych sposobów żywienia. Coraz więcej jest knajp oferujących jedzenie jarskie. Coraz więcej jest knajp, które gotują dla osób ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi, chociażby będących na diecie bezglutenowej. Myślę, że bardzo fajną też formą jest wspólne gotowanie w domu czy z przyjaciółmi i przeniesienie takiej formy towarzyskich kontaktów, połączenie ich z jedzeniem, ale bawienie się nim. Także polecam.
To jest też chyba taki pewien paradoks, no bo kiedy chcemy się odchudzać, no to mamy jakąś motywację. Myślę, że ona jest bardzo silna i pewnie nie jest to tylko to, że chcemy ładniej wyglądać, bo na pewno chcemy się też lepiej poczuć, po prostu nie jeść rzeczy, które nam smakują, ale nie dlatego, że one nie są dobre, tylko że po prostu są niezdrowe i mają w składzie jakieś okropne rzeczy. I jak to się dzieje, że mimo takiej silnej motywacji nie udaje się?
Proces sięgania po jedzenie jest dość mocno zautomatyzowanym u nas procesem. Dlatego też dieta wymaga dużo czasu i zaangażowania, szczególnie na pierwszych etapach. Jeżeli przymierzamy się do tego w momencie, w którym w naszym życiu nie mamy czasu na nic, to często okazuje się, że taka dieta jest kosztem czasu wolnego, kosztem rodziny, kosztem naszych rozrywek i zwyczajnie szybko wracamy do tego, co znane, automatyczne, nie wymaga od nas wysiłku. Także też zawsze, jeżeli osoby przychodzą do mnie, to rozmawiam z nimi też pod tym kątem, czy to jest moment w ich życiu, kiedy oni mają czas się temu poświęcić. To nie znaczy, że tak będzie zawsze, ale zmiana nawyków, nie tylko żywieniowych, ale wszystkich, na początku wymaga zamiany tego, co jest automatyczne, w pewien kontrolowany proces, czyli wymaga od nas wysiłku i zaangażowania.
Wspomniałaś, kiedy mówiłaś o tych różnych knajpkach, które się we Wrocławiu otwierają, że na przykład są takie, które dostosowują się do potrzeb osób chociażby będących na diecie bezglutenowej. No właśnie, teraz bardzo dużo się słyszy o tym, że wiele osób wyklucza ze swojej diety gluten albo laktozę, albo cukier, sól. Totalnie z tego rezygnują. Jedni twierdzą, że to dlatego, że są świadomi i zdrowo się odżywiają. Inni mówią, że to jest przesada, bo jeszcze kilka lat temu wcale o tym tak głośno nie było. Niewiele osób o tym wiedziało. I ludzie nie mieli wcale problemów z tolerowaniem tych wszystkich rzeczy. Jak to jest? Jest jakiś złoty środek? Jak do tego podchodzić?
Faktycznie z tymi dietami wybiórczymi jest lekka pułapka, dlatego że musimy pamiętać, że każdy produkt, który w dłuższej perspektywie czasowej sobie wyeliminujemy z diety, w momencie, kiedy go włączymy z powrotem, będziemy odczuwać pewne trudności z trawieniem. Pytanie, czy to już jest nietolerancja, czy to jest po prostu to, że odzwyczajimy swój organizm od tego. Myślę, że warto tutaj po prostu wesprzeć się badaniami. Jest szereg możliwości sprawdzenia sobie tego laboratoryjnie i posiadania potwierdzenia takiego, że faktycznie to nie jest moja fanaberia. Odczuwam dolegliwości nieprzyjemne, gdy zjem coś z glutenem. Natomiast w dużej mierze nie ma takiej konieczności. Bardziej ta moda jest związana z tym, że produkty wysoko przetworzone, które zawierają dodatkowo gluten, są dla nas nie za korzystne i ze względów zdrowotnych, i ze względów dietetycznych, czyli pieczywo z białej mąki, które tak oczywiście zawiera duże ilości glutenu, a oprócz tego no, mało wartości odżywczych.
Kiedy wybieramy się na zakupy i mamy przed sobą mnóstwo pysznych rzeczy, to na co warto zwrócić uwagę przy czytaniu składu? Teraz też o tym coraz więcej się mówi, żeby zwracać uwagę na etykiety, ale na co na tych etykietach zwrócić uwagę? Bo myślę, że to też może być dla nas kłopot.
Przede wszystkim zawsze zachęcam do tego, żeby kupować produkty z wiadomego pochodzenia, więc no może zaprzyjaźnione gospodarstwo agroturystyczne czy jakieś takie, to byłoby najlepsze rozwiązanie, wiadomo, nie zawsze możliwe. Natomiast im dłuższa lista jest w składników, tym gorzej. Ja się zawsze kieruję zasadą minimalizmu, regionalnością i tym, co aktualnie jest dostępne w mojej strefie geograficznej. Tak, że też nie jestem osobą, która się rzuca na cytrusy teraz, będąc w Polsce, bo zdaję sobie sprawę z tego, że jeżeli przyjechały taką drogę, to musiały też sporą dawkę chemii na swoją skórkę przyjąć. Jeżeli biorę opakowanie, to patrzę na to, czy produkt zawiera substancje chemiczne, konserwanty, glutaminian sodu, wszystko, co zabarwione ze smakiem dodatkowym, wzmacniaczem, raczej starałabym się odrzucać. Dlatego też, że produkty szczególnie bogate w glutaminian sodu mają dodatkowo coś takiego, że jak się weźmie jedno, to zjadamy do końca.
A jeśli chodzi o takie produkty jak na przykład olej kokosowy czy mleko kokosowe, nasiona chia i wszystkie takie trochę egzotyczne produkty, które teraz często spotykamy w sklepach, mówi się o tym, że one są zdrowe, często właśnie w jakichś dietach możemy je znaleźć, ale czy one są konieczne, bo są też trochę droższe, albo na przykład mleka, nie wiem, migdałowe, ryżowe, ich też jest teraz coraz więcej, ale litr takiego mleka kosztuje jednak dużo więcej niż takiego zwykłego. Czy one są nam konieczne w zdrowym odżywianiu?
Myślę, że nie są konieczne. Na pewno urozmaicają dietę, jeżeli ktoś jest na jakiejś diecie wybiórczej, to po jakimś czasie szuka też nowych smaków i to jest fajne. Można to wypróbować dla sprawdzenia, czy to mi pasuje, czy to mi nie pasuje. Warto też wiedzieć, że takie formy mleka możemy robić w domu, niekoniecznie kupować i na pewno jest to wtedy jeszcze zdrowsze. Jeżeli chodzi o olej kokosowy, to on ma swoje plusy, pewne walory, na których wypłynął, mianowicie jest to wysoka temperatura palenia. Dzięki temu polecany jest do smażenia, ja osobiście też na nim smażę, bo zwyczajnie czuję, że te potrawy nie są tak nasiąknięte tłuszczem, on się nie pali i na pewno jest lepszy do smażenia niż tradycyjne masło, które bardzo szybko się nam potrafi spalić na patelni właśnie ze względu na dla odmiany bardzo niską temperaturę palenia. Także myślę, że te składniki też różne, te nowości, składniki odżywcze, warto porównywać do tego, co jest dostępne, co mamy już na rynku, bo nasiona chia znów mają bardzo podobne właściwości jak nasze siemię lniane i próbować je zastępować tym, co lokalne i nasze, ale w ramach ciekawostek można popróbować.
Czy dobrze jest mieć nawyki żywieniowe?
Myślę, że bez nawyków byśmy długo nie ujechali, dlatego że to jest właśnie to, o czym wspominałam, że dzięki nawykom żywieniowym możemy pewne sprawy odżywiania załatwiać automatycznie i nie zastanawiać się nad tym, co zjeść, jak przygotować. I to w naszych zabieganych czasach jest bardzo przydatne. Dobrze mieć oczywiście dobre nawyki żywieniowe.
To jakie są te dobre nawyki żywieniowe, zanim przejdziemy do tych złych?
Oczywiście to jest takie pytanie w stylu pytania o złoty środek i idealne rozwiązanie, którego, na które trudno znaleźć odpowiedź, bo
to możesz się swoimi podzielić.
Tak. Dobra dieta to taka dieta zindywidualizowana, prawda? I trudno tu pewne zasady polecać wszystkim, bo każdy ma jakieś tam swoje trudności, nietolerancje, czasami problemy zdrowotne, więc zawsze warto to mieć na uwadze i sprawdzać, jak dany sposób żywienia wpływa na mnie. Natomiast pewne uniwersalne zasady, takie zgodne z wytycznymi WHO, to polegają przede wszystkim, wszystkie zasady zdrowego odżywiania polegają na tym, żeby się dużo ruszać. I dużo pić wody. Ograniczać produkty mięsne, produkty tłuste, wysoko przetworzone, możliwie wyeliminować z diety. Natomiast opierać się na produktach wielozbożowych, wieloziarnistych, kaszach, makaronach, wprowadzać dużo warzyw i owoców. W sezonie jesienno-zimowym to z naciskiem na warzywa, a z mniejszą ilością owoców. I możliwie urozmaicać dietę. Myślę, że to jest taki przepis na to, żeby też nie eliminować sobie drastycznie czegoś, tylko zachować w tym złoty umiar.
Powiedziałaś o ograniczaniu spożywania mięsa i od razu mi się przypominają te wszystkie memy i takie wspomnienia obiadów u babci, kiedy babcia mówiła, że ziemniaczki możesz zostawić, ale mięso zjesz. To jak się mają babci do mądrości, do wytycznych WHO?
No wygląda na to, że nijak. Możemy iść do babci na pierogi, ale też nie za często. W każdym bądź razie faktycznie no nie zapominajmy też, że nawyki naszych babci wynikają też z czasów, kiedy to mięso nie było codziennie na stołach. Także to jest też taka pozostałość tego, że jest to coś wartościowego, coś odświętnego, coś, co chcielibyśmy dać tym osobom, które kochamy. Natomiast przekładając to na dzisiejsze czasy nadmiarowe, w spożyciu w ogóle, a w spożyciu mięsa zdecydowanie, no widzimy, że przekraczamy te normy, jeżeli chodzi o spożywanie właśnie mięsa. Myślę, że 2 razy w tygodniu nam zupełnie wystarczy.
Myślę, że dla niektórych to może być wielki szok, ale może akurat wprowadzą tę zasadę w życie. Było o dobrych nawykach, no to teraz o tych złych. Jakie są najczęstsze nasze złe nawyki, jeśli chodzi o żywienie?
Najczęściej myślę, że mamy problem z nieregularnością żywienia. Zadziwiające jest dla niektórych osób, że wystarczy uregulować ich pory zjadania posiłków i chudną, pomimo tego, że jedzą takie same ilości. To jest taka forma, w jakiej organizm nam się odwdzięcza za to, że ma stałość dostarczanych kalorii. Wtedy nie musi się martwić tym, że może mu zabraknąć i nie odkłada na zapas.
Czyli ile posiłków i mniej więcej w jakim czasie powinniśmy jeść?
Około 5 posiłków tak standardowo powinno się znaleźć w naszym dniu. Jeżeli chodzi o czas, to zawsze jestem tutaj zachowawcza, dlatego że pracujemy w bardzo różnych porach i w różnych godzinach mamy aktywności. Idealnie by było zaczynać dzień śniadaniem w okolicach godziny 8 i kończyć kolacją w godzinach 18. Natomiast często też po pracy zaczynamy dopiero naszą intensywną aktywność fizyczną i się okazuje, że gdybyśmy mieli po tym wszystkim pójść po prostu spać w wodzie i jabłku, no to byłoby to lekkim niedostatkiem w naszej diecie.
Czyli jeden z naszych złych nawyków to ta nieregularność. Jakie jeszcze?
Zapominamy o płynach. Kawy, herbaty to nie do końca są płyny, które naprawdę nawadniają nasz organizm. Także tutaj zachęcam do tego, żeby sięgnąć po wodę, no, ewentualnie herbaty ziołowe, owoce, warzywa, które też dostarczają nam wody. I to się też wiąże z kolejną taką zasadą, której nie przestrzegamy, czyli tych warzyw i owoców w naszej diecie jest zdecydowanie za mało. Czasami nam się wydaje, że zjadamy, że codziennie coś.
2 plasterki ogórka na kanapce. No,
dokładnie. Natomiast proporcjonalnie tych składników owoców i warzyw do pozostałych okazuje się, że jest ciągle mniej. Jeżeli jemy rzadko, to myślę, że też jest to związane z tym, że jemy rzadziej i bardziej sycące są to te produkty wysokobiałkowe, czy to mięso, czy węglowodany złożone. I jeżeli mamy czasu niedostatek, no to zjadając jeden taki posiłek, czujemy faktycznie sytość na dłużej. Natomiast no, nie zastąpi to porządnej porcji warzyw.
A jeśli chodzi o wodę, to masz jakiś sposób na to, jak ją zimą tak przemycić do naszego odżywiania, żeby faktycznie wypić chociaż ten litr dziennie? Bo latem jest nam łatwiej, jesteśmy cały czas spragnieni, jest gorąco, a teraz ten okres zimowy trochę temu nie sprzyja.
Ja dużo płynów przemycam sobie w postaci takich napoi na ciepło, czyli z dodatkiem imbiru, cytryny, różnych przypraw rozgrzewających. Dla osób, które bardzo potrzebują, można to dosłodzić odrobiną miodu i taki napar naprawdę z chęcią się pije, bo fajnie też rozgrzewa od środka.
No i brzmi całkiem smacznie. Powiedz jeszcze, ile czasu potrzeba, żeby pozbyć się takiego złego nawyku i zamienić go w jakiś dobry?
No taki okres 3 miesięcy to jest kluczowy w kształtowaniu się nowego nawyku.
Długo.
Konsekwencja buduje nawyk. Chociaż jak patrzymy na nasze życie, to zawsze liczę sobie te lata wstecz, ile to zajęło mi ugruntowanie tego nawyku, którego chcę się pozbyć. Więc byłoby dziwne, gdyby nowy nawyk przyszedł mi w przeciągu tak bardzo szybko, w przeciągu kilku dni. Jakoś takie to mi się wydaje. Nierealne. I faktycznie coś w tym jest. Natomiast satysfakcja też jest większa, jeżeli w coś włożymy więcej wysiłku.
Czyli wkładamy wysiłek, ale też coś dostajemy w zamian i możemy się cieszyć. Nie jest tak, że się tylko męczymy.
Zdecydowanie.
Dobrze, to myślę, że czas podsumować naszą dzisiejszą audycję. Chociaż już powiedziałaś w zasadzie na początku naszego wejścia o tych zasadach dobrego odżywiania, to myślę, że tym możemy też zakończyć i jeszcze raz to powiedzieć, podsumować, jakie są zasady dobrego jedzenia, dobrego odżywiania, czego się trzymać.
Przede wszystkim chciałabym powiedzieć, że zdrowe odżywianie ma również być smaczne. Dlatego wybierając to jedzenie, które ma być dla nas dobre, wybierajmy spośród też tego, które faktycznie lubimy. Zacznijmy od tego, żeby zmieniać w potrawach, które lubimy, składniki czy sposób przyrządzania na to, że na takie, które będzie zdrowsze. Możemy smażenie zastąpić gotowaniem czy duszeniem i nie wprowadzać od razu radykalnych zmian i cięć. Zdrowe odżywianie to takie, które sprawia nam radość, które ma dużo warzyw i owoców, czyli jest kolorowe, jest sycące i sprawia, że nie potrzebujemy podjadać między posiłkami.
To na tym zakończmy tę naszą smaczną wieczorną pogawędkę. Moim gościem była dziś Katarzyna Cieśla, psycholog i psychodietetyk. Bardzo ci dziękuję.
Dziękuję.
A panią przypominam, że można do nas pisać na adres równababka@radiorodzina.pl. Gdyby były jakieś pytania do Kasi, to też je przekażę. Proszę się tego nie obawiać.
Chęcią odpowiem.
Zachęcamy do kontaktu, a w Równej Babce słyszymy się już w przyszły czwartek.